I coś jeszcze mi pomyślałam, ale oczywiście teraz już mi to wyleciało z głowy.
Hej, tu
Marzena z Desta Psia Ekipa,
Aśka z Waniliowo
i Agata z My i Psy. Zapraszamy do posłuchania naszych rozmów o dogoterapii. Jest takie zjawisko, znaczy ja sobie tak nazwałam na swój ten, dogoterapia festynowa. Co o tym myślicie? Znaczy pod tytułem, że po prostu pies jako atrakcja sama w sobie.
Ja to mam jedno skojarzenie, które może jest bardzo... że nie chcę tym nikogo skrzywdzić, no bo wiem, że są osoby, które robią takie jednorazowe eventy i one mają ręce i nogi. Natomiast myśląc właśnie o takim przyjdę na chwilę tylko z psem, on ma być atrakcją, wszyscy się mają cieszyć i nie zwracam zbyt dużej uwagi na background organizacyjny i takie działanie długofalowe, no to ja mam jedno skojarzenie po prostu z cyrkiem, gdzie no jednak tam były zwierzęta po to, żeby były atrakcją. I po wielu latach jednak przyszła ta refleksja na skalę masową i społeczną, że no to nie było dobre i że jednak nie chcemy, żeby nasz świat w tym kierunku zmierzał. Więc to też mi tak mówi, że no tak samo jest z dogoterapią, że dobrze, niech to będzie atrakcyjne, ale niech to nie będzie rozrywka.
Mhm. No ja mam takie poczucie, że jeżeli to jest takie stricte festyn i zajęcia dogoterapeutyczne, czy, bo to nawet może ciężko nazwać tak, no ale taką, jak już nazwałam, festynową, dzieją się obok jakichś dmuchańców, jakiegoś czegoś, bo nie mówię o jakby eventach tematycznych, gdzie troszkę inaczej to może być ustawione, to mam takie wrażenie, że ten dogoterapeuta jakby nawet on sobie zaplanował sensowne zajęcia, żeby to coś dało, to osoby, które przychodzą i które oczekują czegoś po takim festynie, gdzie dzieci mm-hmm. skaczą na dmuchańcach, gdzie jest malowanie twarzy i tego typu rzeczy, to oni niespecjalnie więcej oczekują czegoś jak, o matko, jaki piękny, atrakcyjny piesek, czy mogę pogłaskać, tak. Nie? Mm-hmm. Jakby, że nawet jakby ten dogoterapeuta coś chciał, to on zrobić sensownego, to niewiele jest w stanie, bo odbiorca nie jest w odpowiednim
gotowy
takim,
na to tak. W tym momencie.
Tak, ja się zastanawiam, czy to są dobre warunki, żeby w ogóle wchodzić w nie z psem. Na ile jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego, a na ile jesteśmy pozbawieni tej szansy i siłą rzeczy właśnie przez to, jakie to są warunki, z jakim nastawieniem przychodzą ludzie, co oczywiście jest słuszne, no bo idą na festyn.
Dokładnie.
I na ile same te warunki nam narzucą zrobienie czegoś złego, bo nie jesteśmy w stanie chociażby we właściwy sposób, nie wiem, przekazać jakiejś umiejętności czy jakiejś informacji, bo to są takie warunki. Więc tak jakby idąc tam, jesteśmy troszeczkę skazani na to, że jest duże ryzyko jednak zrobienia czegoś, utrwalenia czegoś, czego byśmy nie chcieli. No to no pytanie, właśnie, czy jest sens?
Tak, no i chyba właśnie tu gdzieś tam spotykamy się do tego sedna, że skoro tak jakby moim celem zajęć jest przedstawienie psa takim, jakim jest, przedstawienie, w jaki sposób się komunikuje, jakie ma potrzeby, co lubi, czego nie lubi i tak dalej, to w momencie, kiedy zabieram go na festyn, tak jakby to wszystko jest uniemożliwione, bo ten pies powiedziałby mi, w większości przypadków powiedziałby mi całą osobą, że ja chcę stąd iść. Jest za głośno, za dużo się dzieje, a już na pewno nie chcę być głaskany, bo dociera do mnie aż tyle bodźców. I tak naprawdę nawet jeżeli są psy, które są do tego gdzieś tam, powiedzmy, socjalizowane i przygotowywane, to bardzo często są to psy, które nie muszą mieć bezpośredniego kontaktu wtedy z tym drugim człowiekiem, tylko na przykład robią a. pokazy posłuszeństwa, b. jakiegoś swojego sportu psiego, agility, frisbee i tak dalej, gdzie mimo wszystko ten pies i tak jest w całym kontakcie tylko i wyłącznie ze swoim przewodnikiem, a nie musi być w kontakcie z tą całą masą ludzi. Więc tak naprawdę jeżeli chodzi właśnie o jakieś zajęcia z psem, to tutaj jeżeli naszym celem jest przedstawienie psa i zapoznanie dzieci z bezpiecznym kontaktem i z tym psem jako takim żywym zwierzęciem, to na takich festynach nie jesteś w stanie tego zrobić.
Tak, no jesteśmy.
Przekłamujesz wtedy, tak. Przekłamujesz to, że tak, teraz pieska można pogłaskać, gdzie generalnie powinieneś powiedzieć, że nie, bo to nie jest czas i miejsce na to.
Tak, plus w ogóle jakby robimy taką sytuację pod tytułem ludzie nie chodźcie ze zwierzętami na festyny, bo one się tam męczą. No więc jak my się tam pojawiamy z naszym psem nie wiem, zajęcia, czy udostępniamy go do jakichś zajęć, no to właściwie przeczymy temu, o ile jestem w stanie jeszcze sobie wyobrazić, że właśnie pokaz posłuszeństwa, tak? To jest, ale to jest taka sytuacja, że jakby coś
albo
pokazujemy,
jakieś sporty, albo bo tak, to też, oni tak, też przyjeżdżą na zawody,
natomiast nikt nie ma dostępu wtedy tak, też do no, tych tak, zwierząt, tak, nie? Tak.
Znaczy mi się przede wszystkim wydaje, że jeżeli chodzi o tą logoterapię, to tak jakby sama nazwa wskazuje, że mamy terapię, to że większość ludzi to odbiera jako tylko i wyłącznie formę terapii. No a że tak wcale nie jest. I tak jakby, jeżeli w takim razie zatrudnia ktoś logoterapeutę i zajęcia logoterapii dla dzieci zdrowych, to właśnie myśli sobie, że to może być albo terapia, albo zabawa z psem.
No tak.
Od której nie możemy nic tak jakby wymagać, oczekiwać i tak dalej. No ale to tak nie jest tak naprawdę, no bo wtedy te całe zajęcia tracą tak naprawdę sens. Bo tak jak mówiłaś na początku, że sama gdzieś tam zabawa czy uatrakcyjnienie zajęć w placówce dla dzieci, to może być jednorazowe. A jeżeli chcemy mieć zajęcia z psem cyklicznie, no to one już no, muszą mieć swój cel, muszą mieć jakiś swój program, tak? Co my chcemy przez te zajęcia z tymi dziećmi osiągnąć.
Znaczy ja to sobie w ogóle myślę, że generalnie no, dla osób kontakt z psem jest czymś bardzo pospolitym. W sensie pospolitym może dla osób dorosłych.
Ja właśnie mam wrażenie, że
dla dzieci może... Czekaj, mówię o coś chodzi, co umiem tego nazwać. W sensie, że my jako specjalistki pracujące z psami mamy świadomość, co nawet jakieś drobne odruchy, drobne zachowania mogą robić i jaki mają wpływ na w ogóle relacje z tym psem, nawet z tym obcym psem. Mam wrażenie, że społeczeństwo nie ma takiej wiedzy, albo jest po prostu kontakt z psem i kompletnie nie zwracają uwagi na szczegóły, chociażby na swój ton głosu, na swoje odruchy, w tym bliskim kontakcie z psem. Nie mówię też bezpośrednio, tylko w ogóle, kiedy w otoczeniu jest pies. Nie zwracają na to uwagi. My, pracując z psami, wiemy, jakie duże to ma znaczenie. I chyba każdą okoliczność, kiedy jesteśmy gdzieś z psami, powinniśmy przede wszystkim wykorzystywać edukacyjnie. Po prostu, żeby właśnie nie zadziały się jakieś rzeczy, których nie chcemy w życiach tych osób utrwalać, no bo my wiemy, że postrzegają kontakt z psem jako nic nieznaczącego, o po prostu pies jest, my po prostu jesteśmy, po prostu sobie w tej przestrzeni współistniejemy, ale my chcemy pokazać, jak te różne człowiecze zachowania wpływają na psa, czy on ma tego świadomość, czy nie. Że nawet drobny gest, drobne zachowanie, ustawienie ciała, ton głosu, podchodzenie do psa, podawanie mu czegoś, dla tego psa ma znaczenie. Nawet jak człowiek nie ma tej świadomości. Więc no chcemy tak jakby chyba, żeby społeczeństwo miało jednak większą świadomość w obcowaniu ze zwierzęciem, żeby nie dochodziło do tylu sytuacji, które niosą za sobą po prostu duże ryzyko, szczególnie jeżeli mówimy o dzieciach, no bo winę na psa jest bardzo łatwo zrzucić, a nie dostrzegamy tego wszystkiego, co się zadziało wcześniej, co było sprowokowane jednak z naszej inicjatywy.
Okej, okay, jakbyśmy miały podsumować, po co zajęcia logoterapeutyczne? Na pewno, żeby edukować o psie, jego potrzebach i o tym, jak psa traktować, jakie to jest zwierzę.
Żeby utrwalać, myślę, że też schematy myślenia, może tak to nazwać, na temat w ogóle bycia z psem i utrwalać też bezpieczne odruchy idące za tym myśleniem.
I uczyć szacunku. Tak? Wobec tej istoty, jaką jest pies. Że to jest żywe stworzenie, które też ma swoje uczucia.
Też logoterapia po to, żeby uczyć czegoś, co jest praktyczne. Czyli tego, co odbiorcy będą w stanie powielić w życiu ich codziennym. A nie tylko na zajęciach logoterapii.
Dokładnie. Ja bym jeszcze do tego dodała to, że jeszcze terapia jest po to, żeby wspierać naturalny rozwój, jeśli chodzi o na przykład dzieci przedszkolne, żłobkowe, naturalne, tak? W sensie dawać okazję do tego, żeby ćwiczyły pewne czynności, które w ogóle będą im w życiu potrzebne.
Tak, tak.
I tu jest jakby tylko zmieniamy ten kontekst, że pojawia się to zwierzę. Czy coś ewentualnie jeszcze byście?
Mi się też wydaje, że tak jakby w obecnych czasach ważne jest to pokazanie tym dzieciom tego psa, ale w sensie takim, że ten pies, to nie tylko, że nie można robić tego, bo ugryzie, Tylko też, że zobacz, ile fajnych rzeczy można robić psem, które są fajne zarówno dla człowieka, jak i dla psa. Czyli przedstawienie go też jako właśnie tego fajnego kompana do życia wspólnego. I że jeżeli my się będziemy odpowiednio zachowywać, to ten pies będzie dla nas bezpieczny po prostu.
Ale to też jest fajny właśnie pułap do uczenia po prostu uważności na to, że okej, dla mnie może być coś fajne takiego, ale czy dla tej drugiej strony jest to też fajne i tak samo przede wszystkim postrzegane i odbierane, jak dla mnie.
W sumie nigdy na to tak nie patrzyłam, ale z tego co mówicie, to właściwie trochę wychodzi, że to jest trochę takiego nauka też partnerskich relacji.
To, tak. Dobra.
No. Nie myślałam o tym, że na przykład...
Uważność, świadomość, wrażliwość, empatia.
Że to aż tak.